Naszym gościem jest dzisiaj Waldemar Gajda, przewodniczący zarządu Związku Powiatowo-Gminnego. Jedź z nami, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I o tym związku będziemy dzisiaj rozmawiać. Co to takiego jest, bo wczoraj została podpisana ważna umowa, a może to nie wczoraj była podpisana ta umowa, tylko to już jest przedłużenie inicjatywy, która powstała dużo wcześniej?
Tak, związek celowy, tak naprawdę początki jego sięgają roku 2015, kiedy pojawiła się inicjatywa lokalnych włodarzy, a szczególnie powiatu, który miał spółkę, przejął od Skarbu Państwa spółkę PKS, co zrobić, aby poprawić komunikację miejską. Wtedy komunikacja miejska należała zwyczajowo do PKS-ów. Nie była zadaniem samorządu, a jednocześnie wszyscy chcieli, aby jeździły kursy częściej, żeby nie było białych plam, że przez każdą miejscowość nie tylko dwa, może i cztery, albo sześć razy autobus przejechał. No taka pozostałość dawnych czasów, bym powiedział. No i zaczęliśmy wtedy rozmawiać, być może nad rozbudową samej spółki w sensie własnościowym, czy gminy chciałyby przejąć część akcji, stać się wspólnikiem w tych spółkach, czy akcjonariuszem, w związku z tym wspólnie zarządzać tym kapitałem docelowo związanym z rolą, jaką ma pełnić, służebną oczywiście na rzecz mieszkańców. No nie udało się. Weszła jednocześnie ustawa o transporcie publicznym zbiorowym, to początek 2010 roku, gdzie dawała vacatio legis w organizowanie tego transportu dla samorządów do 2016. Myśmy w trybie tej ustawy zaczęli w związku z tym myśleć, co dalej. Nawet w pierwotnej wersji ustawy nie było czegoś takiego jak twór Związek Celowy Powiatowo-Gminny, który miał właśnie zająć się organizacją tego transportu. No w konsekwencji w wyniku długich rozważań, także na Komisji Wspólnej przez Związek Powiatów, taka poprawka udało się taką poprawkę wprowadzić do ustawy i powstała możliwość organizowania transportu publicznego przez związki celowe, czy gminne, czy właśnie powiatowo-gminne, czy innego typu samorządowego. Korzystając z tej okazji, rozpoczęliśmy pracę nad organizacją transportu w strukturze związku. Oczywiście trzeba było przekonać wszystkich partnerów, gminy do tego, żeby chciały. To nie było takie proste. Pamiętam jak rozpoczęliśmy jazdę najpierw do gabinetu wójtów, burmistrzów z naszego terenu powiatu, gdzie przekonywaliśmy do tej słusznej, jak się dzisiaj okazuje, idei, po co, na co, dlaczego. A pierwsze pytanie, a ile to będzie kosztować i dlaczego my mamy płacić? Bo to najczęściej tak bywa, że transport publiczny jest nierentowną działalnością, a to oznacza, że trzeba dopłacać do transportu, jeżeli chce się zaspokajać potrzeby mieszkańców.
No właśnie, bo jeszcze w przypadku tego zaspokajania potrzeb mieszkańców mamy do czynienia z sytuacją, w której białe plamy komunikacyjne możemy likwidować pod warunkiem, że mamy pewnego rodzaju spójność, czyli ten transport publiczny jest, ale on też ma częstotliwość właśnie większą niż te dwa razy w ciągu dnia.
Albo raz czasami. Takie mieliśmy miejscowość, choćby na terenie gminy Leśnica. Oczywiście to wszystko wiązało się z tym, że najpierw musieliśmy przekonać wójtów, burmistrzów, nie wiedząc do końca, jaki będzie pełny koszt działalności. Potem musieliśmy przekonać rady. Pamiętam jedną z sesji w jednej z gmin, gdzie pojawił się konkurent komercyjny, który mówił, ja was będę taniej niż PKS woził, nie ma szansy, ja będę startował też i damy radę. Na szczęście udało się przekonać samorządy, żeby po pierwsze założyć związek, po drugie, i ten związek został zarejestrowany 31 maja 2016 pod pozycją 1 w rejestrze ministra spraw wewnętrznych po to, aby rozpocząć działalność. Potem trzeba było zwołać zgromadzenie, wybrać władzę, ale w konsekwencji rozpocząć bardzo długą i żmudną, bo przecierającą szlaki procedurę in-house w polskim prawodawstwie opartą o prawo unijne, gdzie zaczęliśmy, dodam jeszcze wtedy, kiedy nie było noweli w ustawie o zamówieniach publicznych o możliwości stosowania podmiotu wewnętrznego w zamówieniach. Tak? No, mimo wszystko to jest środek publiczny i jakieś zamówienie zewnętrzne realizowane. Więc rozpoczęliśmy tą żmudną procedurę o liczne opinie prawne dużych kancelarii, no, ale się udało. Udało się wprowadzić PKS jako podmiot wewnętrzny. Związek objął jedną akcję także w tej spółce. Stał się współwłaścicielem. I rozpoczęliśmy w związku z tym pracę nad drugim ważnym wydarzeniem. Plan zrównoważonego transportu publicznego zbiorowego na terenie działalności związku. Taka książka, która bada rynek, diagnozuje sytuację, określa potrzeby, kreuje linie, określa częstotliwości, w konsekwencji mówi o kilometrażu, czyli mówi, ile będę jeździł na twojej gminie, ile będziesz musiał dopłacać docelowo. I po tej całej procedurze udało nam się także przekonać wszystkich członków, że spróbujemy, jak to działa, na wyodrębnionej grupie zadań. A tą grupą zadań był transport edukacyjny, który rozpoczęliśmy realizować właśnie w 2017.
I jedną z gmin, która weszła w ten transport komunikacji szkolnej, była Jemielnica, zresztą dość zadowolona z tego rozwiązania.
Nie wiem czemu dość, ja myślę, że zadowolona. Po pierwsze, gminy w 2017 nie płaciły, taką mieliśmy też umowę dżentelmeńską, że nie płacą więcej niż do tej pory. To też był wysiłek bardzo duży i organizacyjny dla nas, ale i dla naszej spółki. Czyli płacą tyle, co do tej pory. Zlecają to związkowi, związek oczywiście swojemu podmiotowi wewnętrznemu. I mogą również zlecić opiekę szkolną związkowi. Czyli nie tylko gmina zapewnia, ale i związek, czytaj PKS, w przypadku dwóch gmin taką opiekę zabezpieczył. No i monitorowaliśmy sytuację, czy to działa po pierwsze sprawnie, czy jest bezpiecznie, czy nie ma zastrzeżeń nauczycieli, szkół, a w konsekwencji rodziców, i czy przepływy finansowe są na tyle płynne, żeby nikt nikogo nie kredytował. Chodzi tutaj o płatności związku na rzecz PKS-u.
A kto oprócz Jemielnicy wziął udział od 2017 roku?
Wszystkie gminy od początku są członkami związku, wymieniając na czele powiat strzelecki, a w konsekwencji gmina Szczelce, gmina Jemielnica, gmina Zawadzkie, gmina Ujazd, gmina Izbicko, gmina Kolonowskie i Jemielnica wspomniana, czyli 7 plus 1, 7 gmin i 8 powiat strzelecki. Po to, żeby zorganizować się właśnie w strukturze terytorialnej powiatu, już pomijając JST. Tutaj teren powiatu jest najistotniejszy z punktu widzenia funkcjonowania związku, a jeszcze związek dwustronnie może zawierać porozumienia z innymi samorządami poza granicami powiatu, żeby ewentualnie w razie potrzeb rozszerzać te elementy linii. Dotyczy to choćby gminy Leśnica, która chce korzystać z dojazdu do Kędzierzyna, dojazdu do Zdzieszowic, choćby miejsca pracy, ale także edukacja szkolna. Gminy Ujazd, która z Kędzierzynem poprzez Sławęcice od dawna miała swoje konotacje komunikacji publicznej. Od stycznia de facto myśmy taką linię wprowadzili, od stycznia 2016 roku. Oprócz edukacji były trzy linie URJ-owe, czyli te komunikacji pasażerskiej, nazwijmy, po to, aby sprostać wymaganiom oczekiwań gmin, czytaj mieszkańców, bo to tak naprawdę gmina realizuje to, co mieszkaniec potrzebuje. Od dołu to idzie.
No właśnie, teraz jest takie pytanie, może się nasuwać, do jakiego stopnia ten Związek Powiatowo-Gminny Jedź z Nami będzie dogodny dla mieszkańców? Czyli na przykład mamy mieszkańców w danej gminie, na terenie danej gminy, którzy pracują na zmiany. Załóżmy dwie zmiany i żeby usprawnić ten system komunikacyjny, to trzeba byłoby im wprowadzić cztery kursy. To jest możliwe?
Nawet osiem. To wszystko zależy od tego, czy gmina zgłosi taką potrzebę. To gmina nam zleca zadanie. To znaczy w układzie całościowym już zleciła, ale w układzie ilościowym określa parametry danej linii, a konkretnie w rozkładzie jazdy i częstotliwość tych kursów. Tak?
A czy to jest możliwe do zweryfikowania w trakcie trwania?
Oczywiście. Myśmy to robili nawet już jako spółka komunalna PKS. Robiliśmy to wcześniej. Czyli próbowaliśmy odpowiadać na potrzeby gminy. Pojawia się petycja mieszkańców danej wsi, tak? 50 podpisów. Proszę, żeby tutaj jechał autobus o tej godzinie, bo masę mieszkańców czeka na przystanku, wszystkich jeden nie zabiera, więc niech za godzinę jedzie drugi, to pozostałych zabierze, bo to nam pasuje. No i oczywiście testowo wypuszczaliśmy taki autobus na miesiąc, dwa. I co się okazało? No, z tej listy to jechały dwie, a czasem jedna osoba. To weryfikowaliśmy po biletach zakupionych na danym przystanku, tak? I się okazało, że wszyscy podpisują, albo na zebraniach wszyscy mówią, tak, ma jechać na wniosek jednej osoby, a potem jeździ jedna, druga osoba. No nie, nie na tym polega sytuacja transportu publicznego. Chodzi o to, żeby była możliwość, ale to nie jest taksówka. To trzeba rozgraniczyć tą sytuację. Jeżeli na terenie miejscowości X będzie co najmniej, myślę, 10 mieszkańców, którzy chcą dojechać, to mamy 14-osobowy busik, który może tam pojechać. I gmina powie, tak, mimo że to jest kurs nierentowny, ja dopłacam, czyli będzie rekompensata dla związku co do kosztów kursu i my chcemy o jeden kurs o godzinie X więcej. Jasne, no, że tak. Zrobimy to, wystarczy wniosek formalny z gminy.
Dobrze, że się pojawił ten 14-osobowy busik, bo myślę, że część tych przewoźników prywatnych stanowi konkurencję dla przewoźników publicznych, dlatego, że oni mówią, no mamy mniejsze samochody, one mniej spalają, one są bardziej ekonomiczne. W jaki sposób Związek Powiatowo-Gminny z nami radzi sobie z tą sytuacją.
Radził sobie już częściowo PKS, bo on miał też 18-osobowe busy, które kursowały i kursują do tej pory, ale oprócz tego PKS jako spółka nasza powiatowa z dofinansowaniem milionowym z powiatu na ten cel w regionalnym programie operacyjnym ze swoim partnerem, a zarazem liderem subregionalnym gminą Kędzierzyn wygrał konkurs na zakup nowych autobusów w polityce niskoemisyjnej regionu i subregionu i będzie mógł 15 tego typu autobusów przy wartości cirka 9,5 miliona z dofinansowaniem unijnym cirka 4 300, ile dobrze pamiętam, będzie mógł 4,5 nawet chyba tak, będzie mógł swobodnie zakupić 15 autobusów, znaczy są te autobusy, te mini, o której pani wspominała, midi, te średnie i też maxi, te duże. I tu z punktu widzenia idei, niskopodłogowe, które uwzględniają potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych. Dwa, małe autobusiki, które uwzględniają potrzeby właśnie tych, jak pani to nazwała na początku, białych czy czarnych plam. Nie było może takich do końca, bo wszystkie miejscowości tą komunikację miały, ale częstotliwość ta ich komunikacji była różna. I po trzecie, proszę pamiętać, jeżeli nasi mieszkańcy przesiądą się z komunikacji prywatnej na autobusy, czyli z tych samochodów własnych na autobusy, to zmniejszy się troszkę ruch, zmniejszy się zanieczyszczenie, zwiększy się ochrona środowiska i może trochę więcej parkingów dla przyjezdnych będzie w miastach.
Tylko, że to wymaga spójnej i długoletniej chyba polityki.
Dlatego proszę zobaczyć, jako jedyni na dzisiaj w Polsce, mimo tego, że ustawa kolejny rok przedłuża samorządom potrzebę czy możliwość realizacji obowiązku transportu publicznego, na to zdecydowaliśmy się. Ta symboliczna dzisiaj, wczoraj podpisana karta współpracy jest tylko potwierdzeniem tego, co dokonaliśmy przez ostatni rok, czyli założyliśmy związek, wspólnie działamy, dobrowolnie realizujemy zadanie, które jeszcze nie jest ustawą nałożone na samorząd. Niewiele samorządy dopłacają, bo warto wspomnieć, że cała interwencja to jest w granicach 1 100 000, cirka ponad 1 000 000, tego się trzymają dla zobrazowania, ale 700 tysięcy z tego będzie w celu obniżenia rekompensaty z gminy dzielił się z nami, czyli członkami związku PKS jako spółka z działalności pozaprzewozowej, bo taką też prowadzi. I dzięki temu gmina zamiast płacić, nie wiem, 250 tysięcy rekompensaty za nierentowne kursy, zapłaci 75 czy 90 tysięcy, a są takie, które zapłacą i 15 tysięcy, li tylko, tak? Za realizację tego pełnego transportu pasażerskiego. Najwięcej zapłaci powiat, bo ponad 150 tysięcy, mimo że mógłby nic nie płacić. Ale chodzi o to, że budujemy wspólną ideę interesu, dobrowolną, gdzie jakość, czystość, uprzejmość kierowcy, Wi-Fi w naszych autobusach dla młodzieży, która dzisiaj bez tego chyba żyć nie może, w nowych autobusach, w upalne szczególnie okresy klimatyzacja, co dla osób starszych, ale chyba młodszych będzie fajną wygodą, przestrzeń, niskopodłogowość, no i jeszcze jedna, fajna aplikacja, która już funkcjonuje i dalej będzie funkcjonować także w nowych autobusach wraz z informacją świetlną LED, ale to aplikacja, którą można pobrać ze sklepów komunikacyjnych, żeby nie nazywać, które online można sprawdzić, czy autobus przyjedzie o czasie na dany przystanek autobusowy. Tak? Stoję, nie wiem, w gminie Ujaz w Balcerzowicach, chcę dojechać do Kędzierzyna czy Szczelec, wiem, że teoretycznie powinien być za 10 minut autobus i żeby wiedzieć, że on się nie spóźni, albo ja się nie spóźnię, bo mam 500 metrów, wklepuję nazwę przystanku i on mi pokazuje kurs, który wyjechał stąd i stąd o tej godzinie. Tu powinien być punktualnie. Mamy GPS-y, w związku z tym ta realizacja zadań jest online'owo, więc każdy może sprawdzić, czy coś się wydarzyło, czy nie. Będziemy starać się także powiadomienia wysyłać mieszkańcom w postaci push-upów, jakby coś się wydarzyło i autobus miałby nie przyjechać. To ma służyć zwiększeniu zainteresowania. To ma służyć powrotowi naszych mieszkańców do komunikacji publicznej, którą dodajmy, chcemy, aby nie była droga.
I o tym wszystkim dzisiaj państwu i mnie mówił przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Jedź z Nami, Waldemar Gajda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu i zapraszam do korzystania z usług Jedź z Nami.